to co, to my może od razu przeniesiemy się zupełnie na inny wektor polityki, czyli do Kijowa, tam jest Paweł Bobołowicz. Ja mam kilka gazet przed sobą, polskich i Rzeczpospolitą i Wyborczą, chociaż akurat w Wyborczej nie, jest adnotacja i Polska The Times i tam wszędzie może poza Wyborczą jedynką to są wybory na Ukrainie i zwycięstwo Wołodymyra Zeleńskiego. Halo Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Od razu zwrócę ci uwagę drobną Wołodymyra. Brzmiało w języku rosyjskim, a jednak Wołodymyr Zełeński, tak powinniśmy mówić o osobie, która ma olbrzymią szansę zostać prezydentem Ukrainy.
Dziękuję bardzo za korepetycję z języka ukraińskiego. No, Petro Poroszenko, tu już chyba się nie pomylę, na drugim miejscu, a Julia Tymoszenko nie dostała się do drugiej tury i wydaje się, że już z tego wyścigu została wyautowana pod warunkiem, że uzna wyniki głosowania.
W tym momencie ponad 88% kart do głosowania zostało już policzonych i faktycznie jest tak, jak powiedziałeś. Wołodymyr Zełenski prowadzi z wynikiem ponad 30%. Prezydent Poroszenko lekko przekracza 16% i to te dwie osoby będą walczyć o prezydenturę w drugiej turze. Julia Tymoszenko uzyskała ponad 13%, a to oznacza, że nie ma już szansy wejścia do drugiej tury. Faktycznie jeszcze w piątek, a nawet w czasie weekendu pojawiały się takie zastrzeżenia, że być może Julia Tymoszenko w przypadku, kiedy nie wejdzie do drugiej tury, będzie protestować przeciwko tym wynikom, ale wydaje się, że raczej to nie jest możliwe. Natomiast czwarta osoba, która znalazła się w tym w wyborach, czyli Jurij Bojko, to kandydat partii Za Życia, związany z blokiem opozycyjnym, a wcześniej z Partią Regionów, uzyskał prawie 12% głosów i to on właściwie w tym momencie podnosi najwięcej zarzutów o nieprawidłowościach w wyborach. Twierdzi, że doszło do wielu, jego sztab twierdzi, że doszło do wielu naruszeń w czasie wyborów, szczególnie w obwodach wschodnich, w Doniecku, w obwodzie donieckim, w obwodzie ługańskim. W samym Doniecku nie było możliwe głosowanie. Przypomnę, że to jest teren okupowany, ale jednak w części tych wschodnich obwodów normalnie głosowanie się odbyło. Sztab Jurija Bojko mówi o co najmniej 100 przypadkach, które zauważył, gdzie doszło do właśnie naruszeń wyników i twierdzi, że w tych wyborach, w tych okręgach położonych na wschodzie Ukrainy wygrał je Jurij Bojko, uzyskując ponad 38%, a urzędujący prezydent uzyskał 8%. I właśnie Bojko oskarża urzędującego prezydenta o dokonywanie fałszerstw na rzecz jego samego i że to miałoby przysporzyć głosów prezydentowi Poroszence. Także można spodziewać się, że jednak ten kandydat będzie kwestionować wynik wyborczy. Chociaż dzisiaj po południu OBWE ogłosiło, że na Ukrainie wybory miały charakter wolny. No i były to wybory konkurencyjne, a ich ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi w drugiej turze.
No, OBWE z reguły tak pisze, bo takie ma kwestionariusze i takie ma zasady działania, że nawet czasami na Białorusi uznaje, że wybory były mniej więcej demokratyczne. No dobrze, w Polsce biją na alarm, grają larum. Wołodymyr Zełenski wygrywa pierwszą turę, żarty się skończyły, co będzie z Ukrainą, opcja rosyjska wygrywa, etc., etc. Takie komentarze przeważają nad Wisłą. Jakie komentarze są w Kijowie?
To może jeszcze tylko dopowiem, jeśli chodzi o tą kwestię jednak praworządności, legitymizacji tych wyborów, mimo wszystko, nawet jeżeli faktycznie była mowa o jakichś przypadkach, kiedy dochodziło do naruszenia czy zakłócenia przebiegu wyborów, to jednak główni kandydaci nie podnoszą tego aspektu, także w tym przypadku jednak myślę, że porównanie z Białorusią nie do końca jest właściwe. Jedną z takich największych wartości jednak tych wyborów, a też szczególnie w odniesieniu do Rosji, to podkreślam, powtarzają ukraińscy komentatorzy, to jest właśnie to, że te wybory na Ukrainie są takimi wyborami, że do końca nie było wiadomo, kto wygra. Przypomnę, że w wyborach białoruskich czy wyborach rosyjskich właściwie od początku wiemy, kto je wygrywa, a na Ukrainie jednak mieliśmy do czynienia z faktyczną rywalizacją. Oczywiście to wcale nie oznacza, że nie było jakichś tutaj rzeczy, które mogą budzić kontrowersje.
Pełna zgoda, ja tylko wskazywałem, że raporty OBWE są tak przygotowywane, że często nie mają wiele wspólnego z rzeczywistym stanem głosowania.
Tak, to oczywiście na Ukrainie też szczególnie inna misja OBWE dotycząca tego, co dzieje się na froncie na wschodzie Ukrainy, jest bardzo często nazywaną misją ślepych i rzeczywiście odnosi się do niej bardzo krytycznie, ale jednak no, należy odnotować, że OBWE stwierdziło, że to są wolne wybory, zwłaszcza, że w tej misji są też przecież obywatele polscy, którzy od kilku dni sprawdzają, jak ten proces przebiega. Ale poruszyłeś też kwestię dotyczącą oceny wyborów i jak to jest oceniane na Ukrainie. No, przede wszystkim pamiętajmy o tym, że najlepszą oceną są po prostu głosy. Ukraińcy tak wybrali w pierwszej turze i z jakichś powodów tak postanowili głosować. Wołodymyr Zełenski i proste go przywiązanie do opcji rosyjskiej, tak jak powołałeś się na pewne opinie, zdarzają się takie komentarze na Ukrainie, ale przynajmniej w oficjalnych wypowiedziach Wołodymyra Zełenskiego ciężko by było się doszukać tak jednoznacznych wypowiedzi, które wskazywałyby na opcję prorosyjską. To zdecydowanie jednak inny kandydat niż na przykład Jurij Bojko, który pojechał do Moskwy przed samymi wyborami i spotykał się z rosyjskim premierem. Wołodymyr Zełenski podkreśla właściwie kontynuację w pewnym sensie prozachodniego i euroatlantyckiego kierunku w rozwoju Ukrainy. Wczoraj miał też taką wypowiedź zaraz po ogłoszeniu wyników exit poll, tych sondażowych wyników. Pytano się go, czy spotka się z Władimirem Putinem. Jego wypowiedź sugerowała, że takie spotkanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy Putin odda Krym i odda Donbas. Zresztą na to już zareagował dzisiaj też, zareagował rzecznik Kremla. Także wydaje się, że takiego prostego powiązania tutaj być nie może. Mało tego, no przecież za Wołodymyrem Zełenskim stoi Ihor Kołomojski. To ten ukraiński oligarcha, który był jednym z pierwszych inicjatorów albo z pierwszych oligarchów, który zdecydował się otwarcie wspierać oddziały ochotnicze na Ukrainie, te, które w 2014 roku walczyły przeciwko rosyjskiej agresji. Czyli sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana i przełożenie takich prostych haseł wydaje się, że nie jest raczej zasadne. Tak jak powiedziałem, na tej liście 39 przecież kandydatów startowało, łatwiej zidentyfikować jednoznacznie prorosyjskie osoby i na pewno należy do nich Jurij Bojko, wspomniany wcześniej przeze mnie, czy Wiłku, który też wprost kandydując z opozycyjnego bloku absolutnie reprezentował taką otwarcie prorosyjską opcję. Co wcale nie oznacza, że oczywiście w przypadku wygranej Wołodymyra Zełenskiego, przypomnę, że do tego jeszcze jest potrzebne jednak wygranie drugiej tury wyborów, która odbędzie się 21 kwietnia, że w tym przypadku jak wygra, być może dojdzie do pewnych zmian w polityce i akurat te deklaracje przedwyborcze nie do końca będą miały potwierdzenie. To niewątpliwie Wołodymyr Zełenski jest osobą, która musi wywoływać wiele znaków zapytania, chociażby też dlatego, że nieznane są osoby z jego otoczenia, które będą prowadzić jego politykę w jego imieniu, będą ją realizować na poziomie sekretariatu, na poziomie administracji prezydenta. Nie ma też przecież jednoznacznie wokół niego skupionej siły politycznej. Nie wiadomo, kogo na przykład Wołodymyr Zełenski będzie w jaki sposób popierał w wyborach parlamentarnych, za jaką formą i ustrojową, ale też za jakim kształtem politycznym koalicji opowie się właśnie w trakcie tych wyborów, więc no na pewno jest dużo znaków zapytania, a mniej odpowiedzi.
Pytanie, jak sam kandydat odniósł się do wyników wyborów, co powiedział po tym, kiedy rzeczywiście stał się politykiem na Ukrainie w pierwszej ligi, no bo teraz to już nie jest aktor, nie jest komik, tylko to jest ważny polityk.
Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że do tego tematu powrócimy, ale jeżeli nie masz nic przeciwko, ja co prawda dzisiaj już na naszej antenie prezentowałem ten dźwięk, ale może posłuchajmy po prostu, jak brzmiało jego wystąpienie, które od razu zamieścił na swoim profilu w Instagramie. Przypomnę, że to był ten jego bezpośredni kanał łączności z wyborcami. Po prostu posłuchajmy, co powiedział. Koledzy, cześć. Cześć wam wszystkim. Wydaje się wam, że jesteście gdzieś tam w internecie, a my gdzieś daleko. My z wami jesteśmy w tym samym życiu. Nie jesteśmy w offline, online. Dzisiaj jesteśmy razem. Każdy z nas wykonuje wielką pracę, żeby nasz kraj się rozwijał. Jestem wam wszystkim strasznie wdzięczny. Jestem wdzięczny naszym wszystkim obserwującym. Jestem wdzięczny, że nas wspieracie, trzymacie za nas kciuki. Naprawdę uważam, że jesteśmy taką wielką armią takich niesamowitych ludzi, unikalnych, świetnych, kreatywnych, ciepłych i dobrych. To już pierwsze wielkie zwycięstwo. Nasze z wami. Ja nie po prostu siedzę i się patrzę. Ja jestem taki, jak i wy. Nas jeszcze czeka poważna walka. Właśnie te słowa, jestem taki jak i wy, bardzo często podkreślał w swojej kampanii, w swoich tych ostatnich wystąpieniach, nawet przed samym ogłoszeniem wyników Exit Poll w swoim sztabie wyborczym. Wołodymyr Zełenski grał z dziennikarzami w ping-ponga, zdjął marynarkę, później wchodząc na scenę, nakładał tą marynarkę, mówił, że pomaga mu w tym żona, że nie jest przyzwyczajony do tych rzeczy, ale wystąpił w krawacie, mówił w języku ukraińskim, co też nie jest zbyt charakterystyczne dla niego. Zresztą w tym nagraniu, które państwo słyszeliście, już mówi w języku rosyjskim, bo najczęściej tym językiem się posługuje, ale mówi właśnie w taki sposób bardzo przypominający jego bohatera filmowego z Sługi Narodu, przyznając się do pewnych swoich słabości, do tego, że w sposób taki spontaniczny, nie pokazując takiego politycznego charakteru tych wystąpień, tylko bardziej charakteru osobistego, no i podkreślając rolę tej jego zekomandy, czyli tego otoczenia, które pomagało mu wprowadzić kampanii wyborczej.
A z drugiej strony to jest jednak zmiana, bo do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że o rolę prezydenta walczą sami oligarchowie, a tu mamy trochę takiego kandydata per prokura.
To jest właściwie bardzo ciekawe, bo przecież powiedzenie, że Wołodymyr Zełenski nie jest oligarchą, z jednej strony jest jak najbardziej prawdziwe, chociaż to słowo oligarcha na Ukrainie też pewnie ma trochę tak szersze znaczenie, podobnie jak słowo korupcja, ale no przecież wszyscy wiemy i też o tym mówiłem wcześniej, że za Wołodymyrem Zełenskim stoi wprost twarz oligarchy i jest nim Igor Kołomojski. Zresztą taka ciekawostka, pierwszy kandydat, który wprost poparł w drugiej turze właśnie Wołodymyra Zełenskiego, to Aleksander Szewczenko. To kandydat, który startował w tych wyborach stojąc na czele partii UKROP, partia, która została zawiązana spośród osób, weteranów walczących na wschodzie Ukrainy. I to partia oczywiście firmowana wprost przez Igora Kołomojskiego i jego otoczenie. Szewczenko był drugim kandydatem wśród tych 39 osób, które chciały zająć stanowisko prezydenta wprost popieranym przez Kołomojskiego. I właśnie Szewczenko wprost stwierdził, że będzie teraz popierał Zełenskiego w drugiej turze i że na niego należy głosować. Więc chociaż Zełenski sam nie jest oligarchą, chociaż pamiętajmy też o tym, że to jest osoba bardzo zamożna. Jego firma producencka, która produkuje zarówno ten 95. kwartał, to jest po prostu potężna firma producencka zajmująca się produkcją filmów, produkująca te filmy zresztą nie tylko na Ukrainie, ale też na terenie Federacji Rosyjskiej, co było zarzutem w czasie kampanii wyborczej, szczególnie, że okazało się, że filmy, które produkował na terenie Federacji Rosyjskiej Wołodymyr Zełenski już po 2014 roku otrzymywały wsparcie między innymi państwa rosyjskiego. Ta firma przynosi olbrzymie dochody i Wołodymyr Zełenski, oprócz tego, że mówimy o nim, że jest komikiem, że jest aktorem, jest po prostu też świetnym biznesmenem i jak wielu komentatorów ukraińskich mówi wprost, jest partnerem biznesowym Kołomojskiego, więc być może nawet te ich relacje mają charakter, może bardziej nawet partnerski, a nie tylko taki bezpośrednio taki silniejszy, że to Kołomojski steruje Zełenskim. No oczywiście to są niuanse, to jest to tło, które jest ciężko zauważalne.
Bo to ciekawy element, że tutaj na chwilę się zatrzymajmy, bo wydawałoby się, że oczywiście wiemy, że Wołodymyr Zełenski jest też biznesmenem, ale to jednak chyba inna ranga, inne przepływy, tam chyba kilku zer brakuje, żeby mógł się równać ze swoim patronem.
Oczywiście, jeśli chodzi o majątek, to na pewno brakuje kilku zer. Natomiast jeśli już chodzi o holding medialny, jedną z części Imperium Kołomojskiego na Ukrainie jest potężny holding medialny, w skład którego wchodzą m.in. kanały 1 plus 1, 2 plus 2 i telewizja informacyjna TCN, no to przede wszystkim w tym obszarze rozrywki medialnej, tak, to tutaj jednak Zełenski odgrywa ważną rolę. Jego produkcja, ten kwartał 95 stanowi olbrzymią część linii programowej telewizji 1 plus 1, czyli w takim znaczeniu na pewno tutaj jest osobą ważną, ale masz rację, to jest na pewno inna liga biznesowa niż oligarcha Kołomojski, który no jest jednym po prostu z najpotężniejszych finansowo ludzi na Ukrainie. I tutaj być może ważny element, bo przed chwilą, no nie tak dawno, dosłownie kilkadziesiąt minut temu, ukraińskie portale informacyjne opublikowały informację dotyczącą majątku Kołomojskiego. Otóż kijowski sąd aresztował aktywa grupy Kołomojskiego. Stało się to dzisiaj po południu. Jest to wszystko związane z prywatyzacją, z nacjonalizacją banku Privat. Przypomnę, że to największy bank ukraiński, który należał do Kołomojskiego. Bank, który ostatecznie został znacjonalizowany właśnie poprzez działania grupy obecnie funkcjonującego prezydenta Poroszenki. To jest ten najbardziej taki konfliktowy moment pomiędzy Poroszenką a Kołomojskim. Przejęcie przez państwo ukraińskie jego banku. No i okazuje się, że dzisiaj sąd w postępowaniach dotyczących tego banku aresztował majątek Kołomojskiego związany między innymi z jego własnościami położonymi w Bukowelu. To taki ośrodek turystyczny sportów zimowych w ukraińskich Karpatach. Olbrzymia liczba nieruchomości położonych w całej Ukrainie, w Odesie, ale też między innymi na Krymie. Kilkadziesiąt przedsiębiorstw należących do Igora Kołomojskiego zostało aresztowanych. To się wydarzyło dzisiaj i myślę, że no można to traktować jako już jeden z elementów tego, co nas czeka, czyli po prostu otwartej wojny pomiędzy otoczeniem Poroszenki a otoczeniem Igora Kołomojskiego. I oczywiście to będzie wojna też pomiędzy tym głównym kandydatem teraz na stanowisko prezydenta Wołodymyrem Zełenskim i samym Petrem Poroszenką.
No to na koniec pytanie, które można byłoby postawić na pierwszy rzut oka, kiedy się sumuje te wyniki jeszcze nie w pełni oficjalne, to mniej więcej można powiedzieć, że poparcie dla obecnego prezydenta Petro Poroszenko i dla byłej premier Julii Tymoszenko, no jakby je złożyć, to jest tyle samo, ile uzyskał Wołodymyr Zełenski. Będzie sojusz, będzie tak, że Julia Tymoszenko poprze obecnego prezydenta?
To może najpierw powiem, co mówi sztab Wołodymyra Zełenskiego. Sztab Wołodymyra Zełenskiego dzisiaj pracownicy tego sztabu stwierdzili, że Wołodymyr Zełenski jeszcze bardziej zdeklasuje Petra Poroszenkę w drugiej turze i że dwukrotnie przebije ten wynik. Sojusz pomiędzy Julią Tymoszenko a obecnie urzędującym prezydentem jest praktycznie wykluczony. Raczej mówi się o tym, że Julia Tymoszenko a jej otoczenie prowadzi rozmowy z otoczeniem Zełenskiego, czyli to by oznaczało, że Tymoszenko prowadzi negocjacje z Kołomojskim. To jest ciekawe, bo oni też to nie są osoby, które ze sobą współpracowały, wręcz przeciwnie, osoby bardzo silnie skonfliktowane, ale być może jednak niechęć, czy nawet więcej niż niechęć do obecnie urzędującego prezydenta spowoduje, że znajdą tutaj wspólny mianownik. Mówiło się też o tym od dawna, że jedna z takich bardzo wpływowych osób w ukraińskim rządzie i w ukraińskiej polityce, minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow, to były współpracownik Julii Tymoszenko, ale że właśnie od pewnego czasu znowu zaczął grać na Julię Tymoszenko, grając na nią, grał na niekorzyść prezydenta Poroszenki. Przypomnę, że Awakow to osoba, która nie tylko stoi na czele ukraińskiej policji, Gwardii Narodowej, ale też między innymi jest nieformalnym liderem, a na pewno ma wpływ na tak zwane drużyny narodowe, ugrupowania, które mają charakter nacjonalistyczny i paramilitarny. To grupy, które już doprowadzały do konfliktów, między innymi właśnie na spotkaniach przedwyborczych z Poroszenką. Jeżeli stworzyłby się taki silny sojusz przeciwko Poroszence, to nie tylko chodzi o przepływ elektoratu, ale też przepływ pewnych środków, zasobów, które mogłyby przeciwko Poroszence w tej kampanii w drugiej turze być wykorzystane. Poroszenko nie ma wpływu bezpośredniego w tym momencie momencie na ukraińskie służby, policję, Gwardię Narodową. Jemu jest bezpośrednio podporządkowana armia i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. W pewnym sensie możemy, i już takie elementy pojawiały się, że możemy obserwować na Ukrainie w najbliższym czasie też konflikt pomiędzy tymi poszczególnymi resortami siłowymi czy służbami właśnie na bazie poparcia politycznego dla poszczególnych kandydatów.
My na pewno będziemy wracać na Ukrainę, żeby i komentować oficjalne już wyniki pierwszej tury, ale też, żeby obserwować ten pewnie, a nawet na pewno niezwykle ciekawy okres 3 tygodni do drugiej tury wyborów, która, jak powiedziałeś, 21 kwietnia się odbędzie, a wystartują w niej to już prawie że pewne Wołodymyr Zełenski i Petro Poroszenko, a wszystko o tym wszystkim opowiadał Paweł Bobołowicz prosto z Kijowa. Dziękuję bardzo, Pawle.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. A